Paweł Pasini, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dawno cię nie było w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Ostatni raz, pamiętam, opowiadałeś o swojej wyprawie, która bardzo cię ukształtowała. Wyprawie w dalekie kraje, ale ty właściwie ciągle jesteś w jakiejś drodze. Przypuszczam, że nawet jak nie ruszasz się z Lublina, to i tak jesteś w drodze, sięgając po kolejne teksty, myśląc o kolejnych przedsięwzięciach. Paweł Pasini zrobił sobie przystanek w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, po to, żeby zaplanować, a właściwie zasugerować, zaproponować państwu spędzenie czasu przez najbliższych kilka dni. To będzie festiwal, o którym przede wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać, ale powiedz, Pawle, najpierw, jak to jest z tą drogą? Niedawno na przykład byłeś w Bydgoszczy ze spektaklem, który ja bardzo lubię. Byłam na nim tylko raz i zdaje się, że to nie jest specjalnie charakterystyczne dla tego przedstawienia oglądać tylko raz.
Rozmawiamy o komedii Judyty, z którą pojechaliśmy na festiwal do Bydgoszczy. No i jak zwykle to ma miejsce ze spektaklami białoruskimi, w których grają przede wszystkim kupałowcy. Sala wypełniona do ostatniego miejsca. Natomiast rzeczywiście ten spektakl się zmienia. On się cały czas zmienia, także zapraszam cię znowu. Wszystkich zapraszam, ponieważ w ramach festiwalu Bliski Wschód, jego drugiej edycji, który rozpoczyna się w poniedziałek i będzie trwał aż przez tydzień. W ramach tego festiwalu też będzie można zobaczyć komedię Judyty. Tym razem wszystkie wydarzenia festiwalowe będą wolne. Będzie na nie system wolny, nie będzie biletów, nie będzie nawet wejściówek trzeba pobierać. No i mamy kilka wydarzeń, na które na pewno bardzo trudno będzie się dostać. Więc tutaj zachęcam do tego, żeby zaglądać do Centrum Kultury, gdzie większość z tych wydarzeń, chociaż nie wszystkie. No tak się dzieje, bardzo się z tego cieszę, że już na stałe Festiwal Bliski Wschód staje się częścią krajobrazu kulturalnego Lublina. W tym roku dostaliśmy na niego dużo mniej pieniędzy niż byśmy chcieli. Ten festiwal właściwie by się nie mógł odbyć, gdyby nie ogromna pomoc wspierających nas instytucji i tutaj chyba dochodzę do clou tej sprawy, że Lublin stał się takim miejscem bardzo sprzyjającym Białorusinom i bardzo się z tego cieszę. Myślę, że ta podróż, o której wspominałeś na samym początku, czyli podróż na Gozo, to się tak się zabawnie składa, że ja znowu półtora tygodnia byłem tam i wróciłem przed chwilą, ponieważ już teraz prowadzimy stałą współpracę. Udało mi się zawieść tam spektakl Najpiękniejszy Wschód. Spektakl, który opowiada o protestach w Białorusi i pokazać go w kontekście politycznym zupełnie innym niż nasz, ponieważ na Malcie są bardzo silne rosyjskie wpływy, jak zresztą w większości krajów basenu Morza Śródziemnego i oni zupełnie inaczej patrzą na te sprawy i dużo mniej do nich informacji dociera. I teraz, skoro się okazało, że jest tak, jak jest w Białorusi, jak bardzo źle się dzieje, jak bardzo wiele osób jest więzionych, jak bardzo wiele osób znika bez śladu, jak wiele osób jest mordowanych w więzieniach, to udaje się jakoś szukać wspólnych punktów tej historii z historiami uchodźców, którzy chronią się na Malcie. I w ramach Festiwalu Bliski Wschód też będziemy mieć wspólne przedsięwzięcie, podczas którego będziemy rozmawiać na temat granic w takim dzieleniu się swoją historią. Bo trochę to jest tak, że jak przychodzi do nas ktoś, kto jest w bardzo trudnym życiowym położeniu i my o tym opowiadamy, to czasami mamy takie poczucie, że jesteśmy automatycznie właścicielami tej historii. Bo ta osoba przychodzi, bierze udział w spektaklu, albo tak jak w przypadku projektu, który będzie realizowany podczas Biennale Maltańskiego, właśnie przez zaprzyjaźnione z nami NGOs, uchodźczynie będą szyły flagę. Flagę Unii Europejskiej, której gwiazdki połączone są drutem kolczastym. Ta flaga będzie ogromna i będzie zapakowany w nią jeden z budynków. No i przy okazji właśnie tego wydarzenia powstało takie pytanie. Jak to jest? Czy my możemy opowiadać o waszych trudnych życiowych historiach? No bo z jednej strony ci, którzy przychodzą zobaczyć tę flagę, czy ten obiekt, to bardzo często przychodzą dlatego, że wiedzą, że osoby, które stworzyły ten obiekt, były w takiej trudnej sytuacji. My z kolei stoimy podczas Festiwalu Bliski Wschód przed takim dylematem, że tak naprawdę nie możemy ujawniać zbyt wiele na temat uczestników, a równocześnie robimy festiwal młodej, niezależnej białoruskiej dramaturgii, więc chcielibyśmy właśnie zapoznać wszystkich z twórczością tych ludzi i przedstawić ich po to, żeby mogli wystartować ze swoją karierą. Tymczasem oni cały czas konsekwentnie piszą do szuflady pod zmieniającymi się pseudonimami. I my im co możemy stworzyć? Możemy stworzyć warunki do pracy i ta edycja festiwalu w przeciwieństwie do poprzedniej dużo bardziej zorientowana jest na to, żebyśmy spędzili ze sobą czas i coś wypracowali. Hasłem festiwalu jest Zaproszenie do piekła. Tytuł jednej z piosenek Jacka Kaczmarskiego, bo koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego będzie jednym z wydarzeń festiwalu i to wydarzy się w rocznicę wybuchu stanu wojennego. 13 grudnia o godzinie 21 artyści teatru, który zszedł do podziemia, będą śpiewać piosenki Kaczmarskiego po polsku w zupełnie nowych aranżacjach. Mam nadzieję, że pojadą z tym na piosenkę aktorską do Wrocławia. I to będzie jedna z pierwszych rzeczy, którą artyści będą grali po polsku w Polsce. Więc to jest też jakiś krok, jakiś próg, który wspólnie pokonujemy. Ale to, co najważniejsze, to nawet nie wydarzenia, o których już dwóch powiedziałem. Będzie też koncert Szofaru, zespołu prowadzonego przez Mikołaja Trzaskę, który otworzy festiwal przed tym, że koncertem poniedziałkowym, jutrzejszym, support zespołu Dwojra, który mam ogromną frajdę współtworzyć z Marcinem Sudzińskim, zespołem, który łączy elektronikę i podróże duchowe, i tam opowieść o wyspie Komino. Także te różne wątki się tutaj będą splatać. Natomiast to, co najważniejsze podczas festiwalu Bliski Wschód, to jest laboratorium dramaturgiczne. Próba podejścia do zjawiska, które nazwaliśmy sobie teatrem instant. Czyli jest taka sytuacja, że się spotykamy na chwilę, naprawdę na chwilę. Wielu z nas spotyka się na chwilę. Tak się bardzo smutno, tragicznie składa, że dwóch moich najbliższych współpracowników z Białorusi nie żyje. Pierwszy Serż Mińskiewicz, tłumacz dziadów na język białoruski, któremu dedykowaliśmy poprzedni festiwal. A ten festiwal znowu dedykujemy koledze, który odszedł, wpadł pod lód, uciekając przed służbami, które czyhały na jego festiwal, który organizował. Aleks Strelnikow. Osoba, o której właściwie w Białorusi nie ma takiej młodej osoby w teatrze, która by czegoś mu nie zawdzięczała. On był takim kimś, kto wszystkim mówił, rób koniecznie, dasz radę, świetnie się do tego nadajesz, powinieneś spróbować. Niesamowity pedagog. On mnie znalazł, jak byliśmy na Malcie i stamtąd przeprowadziliśmy taki latający uniwersytet teatralny przez internet, ale wcześniej, znaczy to było możliwe tylko dlatego, że to była osoba, która gromadziła wokół siebie mnóstwo młodych ludzi i otwierała ten teatr. Powodowała, że teatr, który również w Białorusi jest taki dosyć hermetyczny i trudno się do niego dostać, to jeden był z tych, którzy otwierali te drzwi na oścież. Także no, tak to jest, że tak się to smutno składa, że ci najbardziej mi bliscy, że ich nie ma. No i co możemy robić? Możemy próbować zrobić coś, żeby to z kolei ich praca nie poszła na marne. No i próbujemy się znaleźć w takiej sytuacji, że oto spotykamy się na te kilka dni nabuzowani, napełnieni tymi naszymi historiami, które z tamtej strony granicy są dużo bardziej bolesne. I wtedy rozmawiamy i przychodzą nam do głowy czasem ze złości, czasem z bezsilności, czasem z pasji. Przychodzą nam do głowy jakieś pomysły. I zazwyczaj te pomysły nie są realizowane. One uciekają gdzieś w trakcie pracy, znajdują się, nie wiem, w jakichś notatkach potem się do tego wracają. A, tu był taki dość radykalny pomysł, ale to kiedyś. Chodzi o to, żeby spróbować złapać tę energię takiego krótkiego spotkania, na dworcu albo w jakimś mieście na dzień, dwa, bo bardzo często ludzie, z którymi współpracujemy, tak właśnie mogą przyjechać na chwilę, a potem muszą wrócić. Szybko się wymieniamy informacjami. Nie o wszystkim możemy mówić, nie o wszystkim możemy mówić w miejscu publicznym, nie o wszystkim możemy mówić we wszystkich mediach, przez które rozmawiamy. Są rzeczy, o których mówimy tylko w niektórych mediach, przez które rozmawiamy. Na naszym festiwalu będzie na przykład bardzo jasno określone, co można, czego nie można fotografować. ponieważ niektórzy nie mogą znaleźć się na tych zdjęciach i nie chcą się znaleźć. A chcemy, żeby dla tej coraz większej diaspory białoruskiej, żeby tworzyć możliwość kontaktu z tym, co jest najbardziej żywe po tamtej stronie też. Mimo, że ukryte, mimo, że w podziemiu, to żywe. Bo to połączenie jest najważniejsze. To, co najbardziej pęka, to najtrudniej się porozumieć ludziom, którzy wyjechali, z tymi, którzy zostali. Każdy ma swoje argumenty. Zazwyczaj to są dylematy tragiczne. To musimy jako ludzie teatru, czyli specjaliści odłączenia i tworzenia takich sytuacji, w których się może spotkać ze sobą, coś, co by się w ogóle ze sobą nigdy w innych okolicznościach nie spotkało, to tutaj też tworzymy taką sytuację, że w ramach festiwalu poświęconego niezależnej młodej białoruskiej dramaturgii pokazujemy też ukraiński spektakl o wojnie. Granice wojny Oleny Jurkiewicz, reżyserki z Drohobycza, która jest u nas na stażu i pracuje nad swoim spektaklem, który już pokazywała w Bramie Grodzkiej i pokazywała wcześniej w Warsztatach Kultury. Teraz pracuję nad taką ostateczną wersją tego spektaklu, który opowiada między innymi o doznaniach ludzi, którzy w Lublinie zmagali się z wojną i takim zdziwieniu, gdzie te granice przebiegają, jak bardzo to na nas wszystkich oddziaływuje, nawet jak nam się wydaje, że jesteśmy na zewnątrz, a czasami jak bardzo na nas nie oddziaływuje, kiedy jesteśmy w samym środku. I to też takie ciekawe wydarzenie, na które bardzo zapraszam. Cały program festiwalu dostępny oczywiście jest na stronie Centrum Kultury i tam zapraszam, żeby zaglądać. Rytm festiwalowy będzie taki, że od poniedziałku do niedzieli przez cały czas są wydarzenia. Tak jak powiedziałem, w poniedziałek otwieramy koncertem Szofaru. We wtorek będzie można zobaczyć Judytę. Ale będzie też do zobaczenia niesamowity spektakl Zaklęcie. Przez całe 7 dni trwania festiwalu będzie to miało taką formę, że będziemy o godzinie 22 w klubie festiwalowym omawiać to, co się wydarzyło danego dnia. Będziemy omawiać prezentowane codziennie od godziny 18 szkice warsztatowe, które będą powstawać każdego dnia przez kilka godzin w takich komponowanych specjalnie na tę okazję zespołach. Chcemy poćwiczyć takie pisanie szybkiego teatru i realizację pomysłów, które zazwyczaj by nie przeszły, łapanie tego, co jest takie momentalne. Dlatego też mówimy o tym teatrze instant, a z drugiej strony też właśnie jest cały czas to pytanie, co powinniśmy mówić, a co możemy pozwolić sobie jednak nie powiedzieć. No dla mnie to jest bardzo, bardzo ważne, dlatego że czuję ogromną presję osób, które pytają nas, co będzie na festiwalu i żeby wyciągnąć jakąś taką drastyczną historię o niej opowiedzieć. A równocześnie wiem, że ludzie, którzy przychodzą do nas, którzy przyjeżdżają z warunków, w których nie mogą się przyznawać ani do tego, co piszą, ani do tego, kiedy to piszą, ani myśleć o tym, że to może być w ich otoczeniu wystawione kiedykolwiek. Czyli piszą do takiej szuflady, która jest kompletnie zamknięta i nie wiadomo, czy kiedykolwiek w ogóle ktoś do niej zajrzy. Czy tylko po to, żeby zrobić tam rewizję. I równocześnie ci ludzie nie chcą tylko występować jako ktoś, kto jest w trudnej sytuacji. Oni po prostu są ambitnymi artystami. To bardzo jest wszystko skomplikowane, ale też bardzo ciekawe. Tego z czystym sercem zapraszam Państwa na cały festiwal. Tak jak mówię, wszystkie wydarzenia są wstęp jest wolny, nie ma wejściówek. Większość w Centrum Kultury, spektakl, czwartkowy pokaz spektaklu Jurii Dziwakowa w Galerii Labirynt. To jest różnica. I będzie też dyskusja we wtorek o godzinie 14 w sali Rady Wydziału Humanistyki poświęcona młodemu dramatowi białoruskiemu. Bardzo dużo wydarzeń. Nie chcę opowiadać o wszystkich teraz, bo mógłbym opowiadać bardzo długo. Kilka promocji, kilku książek. No i tak jak mówię, codziennie to, co dla nas najważniejsze, czyli te spotkania i długie rozmowy białorusko-polsko-ukraińskie.
Tych rozmów byłabym szczególnie ciekawa. W tej chwili, kiedy o tym wszystkim opowiadałeś, przypomniała mi się też wystawa w Galerii Labirynt, która nosi tytuł To tylko wystawa. No bo dla artystów i artystek ukraińskich, którzy walczą na froncie, to jest naprawdę tylko wystawa, chociaż odbywa się w ramach kijowskiego biennale bardzo poważnej imprezy. I w normalnych pokojowych warunkach, byłoby to bardzo ważne, wystawić się, zebrać opinie krytyków. W tej chwili dla nich to jest raczej mało istotne i hierarchia zdecydowanie się zmieniła, hierarchia spraw ważnych i ważniejszych. Ciekawa byłabym tego właśnie, czy to jest tylko festiwal dla artystów białoruskich?
No to jest łyk powietrza. Dla bardzo wielu z tych osób to będzie jedyne wydarzenie w tym roku, w którym będę miał okazję spotkać się z wieloma osobami, z którymi się nie widziały przez rok od poprzedniego festiwalu. Przez ponad rok już, bo ten festiwal wyjątkowy jest teraz w grudniu. Myśmy zawsze go robili w czerwcu, ale tam się wszystkie te grantowe rzeczy poprzesuwały i po prostu już nie dało się tego zrobić, więc robimy to teraz w zimie. Wcześniej robiliśmy to właśnie w okolicach Nocy Kupały. No i ci ludzie się od tamtego czasu w większości ze sobą nie widzieli po prostu. Dla bardzo wielu z nich to będzie też okazja do tego, żeby swobodnie porozmawiać. To jest niewyobrażalne dla nas zupełnie. Sytuacja, w której trzeba się bardzo intensywnie zastanawiać, jakie lajki ma się na Facebooku. Kiedyś wraca przez granicę do domu, bo to wszystko jest sprawdzane i za zalajkowanie nieodpowiedniego posta jest się zabieranym do aresztu. I ludzie znikają po tym, jak celnicy przeglądają ich telefony. Jest to bardzo, bardzo trudna i bardzo wymagająca dużej odpowiedzialności sytuacja z naszej strony. A z drugiej strony dla ludzi, którzy przyjeżdżają, no to jest każdorazowo decyzja, czy to ryzyko jest warte podjęcia. My staramy się je minimalizować, ale ono istnieje absolutnie. Natomiast dla ludzi najgorsza jest beznadzieja i brak perspektywy. I szczególnie wśród artystów zawsze będziemy szukać jakiegoś rozwiązania nie bez powodu. W warszawskim getcie ludzie masowo chodzili do teatrów i do kabaretów. Po prostu to jest z jednej strony komentarz i do rzeczywistości, a z drugiej strony jakaś ucieczka przed nią, więc...
A w obozach koncentracyjnych grał skrzypek.
Dokładnie.
Mhm. Chciałabym zatrzymać się chwilę przy nazwie festiwalu. Bliski Wschód. Po raz pierwszy usłyszałam tę nazwę, jak pojawiłeś się w Lublinie, bo to nie jest nazwa, która pojawiła się dopiero teraz na użytek tego festiwalu. Chciałam się zapytać, co się zmieniło w postrzeganiu tej naszej bliskości wschodu? Bo kiedy po raz pierwszy zacząłeś używać tej nazwy, to wydawało mi się, dwa sprzeczne uczucia we mnie były. Z jednej strony myślę sobie, no to oczywiste przecież, że bliski, no w końcu mamy na wyciągnięcie ręki, prawda? A później, i im bardziej się nad tym zastanawiałam, tym bardziej weryfikowałam to swoje pierwsze spostrzeżenie. Wydawało mi się, że no chyba jednak trzeba sobie uzmysłowić, że on powinien stać się bliski, ale wcale taki bliski nie jest. Nic nie wiemy, niczego nie rozumiemy.
Masz rację. To jest wschód, który jest nam bliski, ale to jest też wschód, który się zbliża w takim tempie, że nie spodziewamy się tego zupełnie. Ja pamiętam rozmowę taką w teatrze w Brześciu w 2015 roku, kiedy to już było po pomarańczowej rewolucji w Ukrainie i po pierwszej wojnie w Ukrainie. No i myśmy rozmawiali o tym tak nie wprost, bo siedziała cenzura na sali, ale z aktorami takim szyfrem rozmawialiśmy. No a jak myślicie, a tu ile? Było sformułowanie, a ile tu? I tak patrzyliśmy sobie w oko i mówię tak, 25 lat. Po czym, i to był 2015, a w 2020 ludzie wyszli na ulicę protestować przeciwko sfałszowanym wyborom w Mińsku. Pokojowe protesty na ogromną skalę, które zmieniły w ogóle ten kraj, zamieniły go z jakiegoś wasala, sługusa, zdeptanego w cierpiący, ale jednak dumny naród, w którym intelektualiści się nie poddają i nie zgadzają się żyć za przysłowiowe $500.
To jest właśnie to, czego nie przewidziała Aleksiejewicz, bo ona w jednym z wywiadów tuż przed mówiła, że Białoruś nigdy czegoś takiego nie zrobi, że nigdy nie wstanie z kolan, że nigdy się nie zbuntuje.
I tak też mówili ludzie w Teatrze w Brześciu, z którymi pracowałem. Oni też byli przekonani, że to jeszcze bardzo wiele lat, zanim to ruszy. I otóż i proszę. W tej chwili to jest tak, że naprawdę to są tak dojrzałe rozmowy z diaspory białoruskiej po naszych spektaklach, z którymi jeździmy po Polsce i których dużo gramy w Lublinie. Te spotkania trwają wiele, wiele dziesiąt minut. potrafią po 2 godziny trwać spotkania po spektaklach, które, jak wiesz, moje spektakle nie są zbyt lekkie, więc nie jest to wcale takie oczywiste, żeby po nich siąść i prowadzić długie dyskusje, jeszcze szczególnie jeśli ta sytuacja dotyczy ciebie bezpośrednio, dotyczy twojego życia, a jednak te rozmowy trwają i toczą się i są bardzo gorące. Czyli to jest potrzebne. To jest z całą pewnością potrzebne. Ja myślałem o tym zbliżaniu się wschodu także z perspektywy tego wschodu, który się robi coraz silniejszy, z którym się będziemy musieli kulturowo też niebawem skonfrontować. I mi się wydaje, że to szukanie jakiejś jednak przez wspólne cierpienie niestety najłatwiej jest nam zobaczyć, kto swój w Europie i że to, że my nie jesteśmy Białorusinami, a Białorusini nie są Polakami, to trzeba sobie uświadomić, że to bardzo często są takie kwestie losowe, można powiedzieć, jak ta granica poszła, że jedni zostali tu, a drudzy się znaleźli tam. I w jednej rodzinie jedna rozmowa przy stole mogła pójść inaczej i spowodować, że cała gałąź rodziny jest teraz w Białorusi, albo że cała gałąź rodziny jest teraz w Polsce. I rozmawiając o tym, za każdym razem tego doświadczamy na nowo. Podczas festiwalu będziemy też pokazywać monodram Zoi Biała-Chwościk, Mój chleb. Monodram, który opowiada o 5 pokoleniach jej rodziny tworzących teatr Kupałowski. I kiedy słucha się tej opowieści, tak, ona jest 5. pokoleniem na scenie. Jej córka, która występuje i w Judycie, i w Dziadach występowała i też będzie śpiewać w koncercie piosenek Kaczmarskiego. To jest już 6. pokolenie ludzi, którzy tworzą ten zespół. Ten zespół, który podróżował też w głąb, na Syberię. To jest niesamowita opowieść. Bardzo, bardzo polecam. Grana przez jedną z najwybitniejszych aktorek Białorusi, przez absolutną gwiazdę, osobę rozpoznawalną dla wszystkich, którzy stamtąd pochodzą. Teraz w Bydgoszczy mieliśmy taką sytuację, że na widowni siedziała dziewczyna, która wydawało mi się, że jest 10 lat ode mnie młodsza, a ostatecznie z tego, co z jej wypowiedzi wynikało, że jesteśmy w tym samym wieku, powiedziała: ja przez 30 lat chodziłam do Teatru Kupałowskiego. Jak miałem 10 lat, to zacząłem chodzić, potem chodziłem przez 30 lat, teraz mam 40. I cały czas, jak wyście wyjechali, cały czas jestem z wami. I to, że możemy was oglądać tutaj, to jest dla mnie szansa, żeby nawiązać jakiś kontakt z tym, od czego musiałem uciec. I to jest dość niesamowite. Tych podobieństw jest dużo. Jest takie ciekawe podobieństwo, o którym mało kto wie, że Teatr Osterwy to jest przez tego samego architekta zaprojektowany, co Teatr Janki Kupały w Mińsku. I bardzo wiele osób, wchodząc do Teatru Osterwy, które mają doświadczenie bywania w Teatrze Kupałowskim w Mińsku, mają takie poczucie, że się przenieśli w czasie i przestrzeni. I to jest dość niesamowite. No, my tutaj szukamy bardzo tych różnych powinowactw, które sprawią, że ten wschód rzeczywiście zaczniemy rozumieć, zaczniemy robić dla niego miejsce, a także przyzwyczajmy się do tego, że ci ludzie po prostu tu są, bo oni są niesłychanie bliscy, są bardzo zdolni i przede wszystkim zasługują na to, żeby żyć w wolnym świecie. To są tacy sami jak my, a czasem bardzo różni, a to nie ma żadnego znaczenia w tej sytuacji. No, w każdym razie na pewno możemy się porozumieć, na pewno bardzo wiele rzeczy możemy tłumaczyć sobie, tak jak tłumaczymy sobie Mickiewiczem, tłumaczymy sobie Kaczmarskim i spotykamy się tam w środku, ale także tłumaczymy sobie Beckettem, ale także tłumaczymy sobie współczesnym białoruskim dramatem.
Ja już też rozpoznaję na ulicy aktorki i aktorów z zespołu Kupałowców, to dzięki twoim przedstawieniom. Rzeczywiście trzeba ich zobaczyć na scenie, po prostu trzeba ich zobaczyć na scenie. Może jeszcze tylko powiedzmy, Pawle, krótko, bo mówimy cały czas Kupałowcy. Ja nie jestem pewna, czy dla wszystkich to jest oczywiste, dlaczego ten zespół jest w Polsce.
Zespół Teatru Janki Kupały to jest jeden ze strażników kultury białoruskiej w Białorusi. Kiedy teatr działał w Mińsku przez bardzo wiele lat, to było jedno z niewielu miejsc, gdzie można było zobaczyć spektakle w języku białoruskim. Kiedy wybuchły protesty w 2020 roku, cały zespół zwolnił się z pracy. Po tym, jak zwolniony został dyrektor teatru, zespół w ramach Solidarności chyba trzeba powiedzieć znacząca większość, bo były jakieś osoby, które się wyłamały, ale lwia część zespołu zeszła do podziemia. No i właściwie nie mają już powrotu do kraju. To znaczy, gdyby wrócili, to od razu poszliby prosto do więzienia. Opowiada się o nich straszne rzeczy w mediach. Opowiadane są o nich straszne rzeczy, są paszkwile, są jakieś okropne obrazki przedstawiające ich na szubienicach i jakieś sensy nienawiści. Niewyobrażalne. Niedawno mi takie jedno określenie pokazywała właśnie Zoja w jakimś materiale, gdzie nazywano ich artystycznym brudem, czy kulturalnym brudem, coś takiego. To jest poziom, to jest rodzaj takiego słownictwa, które może się kojarzyć z Trzecią Rzeszą. Są to ludzie w arcytrudnej sytuacji, którzy będąc docenionymi, powszechnie znanymi aktorami, ale także mocno uwikłanymi we współpracę z kinematografią rosyjską, bo w Białorusi to droga kariery wyglądała tak, że to tam był to centrum teatru. No i ze względu na porozumiewanie się tym samym językiem, to bardzo wiele aktorów stamtąd myślało o swoich karierach w ten sposób, że kiedyś ta droga doprowadzi ich do Moskwy albo do Petersburga. I to się oczywiście drastycznie teraz zmieniło, co powoduje, że ci niesłychanie zdolni ludzie są tutaj. I dla nas to jest niezwykła zdobycz. I należy się bardzo z tego powodu cieszyć. Ja mam nadzieję, że oni po prostu staną się aktorami polskiego teatru, że będziemy ich oglądać także w polskich spektaklach. Robimy taki mały krok w tym kierunku podczas festiwalu.
Bliski Wschód. Przyjdźcie Państwo chociaż na jedno wydarzenie. Przez cały tydzień w Centrum Kultury w Lublinie festiwal rozpoczyna się jutro. Paweł Passini, dziękuję Ci bardzo, Pawle, za wizytę w studiu, za Bliski Wschód.
Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i że znajdujesz miejsce na te trudne tematy i że pomagasz nam w tym, żeby Lublin był tym gościnnym miejscem dla niezależnej białoruskiej diaspory. Dzięki wielkie.